ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Artur Siurmiak, wicemistrz świata, brązowy medalista Mistrzostw Świata, były piłkarz ręczny reprezentacji Polski, jest gościem RMF FM. To na początek chciałbym zapytać, czy trochę nie żal ci, że po tej waszej słynnej kadrze za czasów Bogdana Wenty zostało no tak naprawdę niewiele?
Wiesz co, no ja unikam w ogóle porównań, staram się tego nie robić, natomiast to jest inny zespół, który w mojej ocenie już ewaluował i to in plus. Oczywiście daleko jeszcze mu do naszych sukcesów, aczkolwiek wydaje mi się, że analizując poszczególne pozycje i tak krótko te dwa mecze ostatnie, idziemy w dobrym kierunku. Może to jest optymistyczne, natomiast no, na sukcesy przyjdzie czas i na nas też w pewnym sensie mało kto liczył i wypaliliśmy w 2007 roku naprawdę z grubej bomby i Mistrzostwo Świata i tak to się zaczęło, więc ja tutaj bym był może nie hura optymistą, ale generalnie oczywiście biorąc pod uwagę, że ostatnie kilka lat było słabych, bo ta zmiana pokoleniowa nas dotknęła bardzo mocno, no to idziemy w dobrym kierunku, natomiast no mówię, no sukcesów na miarę naszego zespołu jeszcze na pewno na to musimy poczekać, o ile w ogóle.
Przyszedł Patryk Rąbel, jest Sławek Szmal, bardzo fajny tutaj sztab reprezentacji Polski, no ale tak jak mówisz, nastąpiła zmiana pokoleniowa, to z czego wynika twoim zdaniem to, że nie było takiego przejścia jak na przykład w skokach narciarskich, kiedy skakał Małysz, to już zaczyna wskakać Stoch, a kiedy kończyliście wy, no to tak naprawdę potem pojawiła się 10-letnia czarna dziura.
Z tego względu głównie oczywiście, że w 2007-2008 roku, jak te sukcesy zaczęły być no, wiarygodne, bo poparte medalami, nie zrobiono praktycznie dostatecznie nic, jeśli chodzi o aspekt szkolenia i to już jest, powtarzamy wszyscy, mam tu na myśli reprezentantów Polski jak mantrę. No i ten, jakbyśmy zaczęli w 2008-2009 roku szkolić kilkunastolatków, no to wtedy naprawdę byśmy mieli po naszej kadencji, że tak powiem, już ponad 20-letnich fajnych, dobrych facetów, którzy stanowili o sile tej kadrze. Natomiast tak naprawdę proces szkolenia zaczął być wyglądać tak europejsko, profesjonalnie po 2012 roku i stąd właśnie ta zmiana pokoleniowa. A drugim takim czynnikiem było to, że my przez długi okres, przez dekadę byliśmy praktycznie hermetyczną drużyną, która nie dopuszczała za bardzo dużo ludzi z zewnątrz. Oczywiście miało to swoje dobre i złe strony. Dobre to mam na myśli sukcesy. Dwa złe, no brak takiego dopuszczenia tych zawodników i no to też no nie działa mobilizująco na młodych graczy. Więc to były takie główne czynniki. I teraz mi się wydaje, że ta kadra jest no, dość dobrą mieszanką. Troszeczkę doświadczonych zawodników, trochę młodych i co najwyższe, co mnie cieszy, widać efekty szkolenia, bo pojawia się dużo fajnych, młodych, ciekawych zawodników.
Oglądałeś mecze z Turcją, to były mecze o punkty. Bardzo fajnie, że mecze o punkty chyba przed kolejną wielką imprezą, bo tutaj walczymy o eliminację, o dostanie się do Mistrzostwa Europy, a za chwilę mamy Mistrzostwa Świata. Zakładam, że to może naszym kadrowiczom pomóc. I powiedz, jakie są twoje wnioski po tych dwóch meczach z Turcją?
Wiesz co, miałem okazję oglądać niecały mecz, ten drugi w Płocku, natomiast no, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i wiecie, no, to jest tak, że ostatnie cztery zwycięstwa, bo tyle akurat mamy na swoim koncie, na pewno działają mobilizująco i motywująco dla każdej drużyny. I obojętnie jaki to byłby przeciwnik, bo uważam, że Turcja to nie jest wyjątkowy przeciwnik, jakiś topowy, nie oszukujmy się, ale zwycięstwo cieszy w dobrym stylu, szczególnie u nas. Myślę, że dość dobra gra naszej drużyny, szczególnie w drugim spotkaniu. Mamy dobrze obsadzoną bramkę, myślę, że skrzydła, pozycji obrotowych. Co najważniejsze, pojawił się młody Olejniczak na środku rozegrania, który też tą lukę na tej newralgicznym środku rozegrania przez dłuższy czas w jakiś sposób wypełnia. Więc wnioski są pozytywne, natomiast słuchajcie, no to jest tak, że mamy ciężki okres i te mistrzostwa myślę, że nie będą odzwierciedleniem form aktualnych drużyn, bo i składy będą naprawdę egzotyczne, ponieważ wielu zawodników topowych odmówiło. System przygotowań jest w ogóle zaburzony. Granie eliminacji przed tydzień przed turniejem to jest też coś niebywałego. No, natomiast no, mamy ciężką sytuację, więc ja sam będę z niecierpliwością oczekiwał tych pierwszych spotkań, bo stać nas na dużo. Nie mówię to o medalach, ale myślę, że na awans do tej głównej rundy na pewno i tego sobie bym życzył.
Wspomniałeś o tych egzotycznych składach. Ja mówię, że koronawirus dziesiątkuje na przykład reprezentację Szwecji czy Niemiec, ale nie przez chorobę, tylko po prostu przez to, że zawodnicy rezygnują z występów. Sam niemiecki bramkarz Andreas Wolf skrytykował za to kolegów. Mówi, że jeżdżą na Ligę Mistrzów, ale nie chcą pojechać na Mistrzostwa Świata. Co ty sądzisz o decyzji niektórych zawodników, którzy po prostu boją się wirusa i nie chcą wystąpić?
No ja myślę, że trzeba być konsekwentnym. Ja nie rozumiem postawy tych zawodników. Wielu z nich jest moimi kolegami. Natomiast no, dobrze podajesz przykład. No, jeżeli się jeździ na Ligę Mistrzów, no, ma się, podejmuje się pewnym stopniu ryzyko, no, to jest zawód, który no, codziennie ryzykujemy i akurat sportowcy to nie jest nic nadzwyczajnego, że się wyjeżdża na zawody. Więc no nie rozumiem, dlaczego takie postępowanie. Na pewno nie mają po czym odpoczywać, bo była przerwa bardzo długa, więc dla mnie niezrozumiałym jest też, że zrezygnowano z 25% kibiców na halach w Egipcie. Dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe, gdyż przy obecnych rygorach sanitarnych można bez problemu odizolować zawodników i zapanować nad tym wszystkim. No ale mówię, no my możemy sobie tak sobie po prostu opiniować to i wyrażać pewne swoje przemyślenia. Ja nie rozumiem postępowania. Ja jestem absolutnie przeciwny takiemu zachowaniu i tutaj duch fair play, duch sportu walki, bycie reprezentantem danego kraju, ten splendor, ten zaszczyt, no ja bym w życiu na taki ruch się nie zdecydował.
Jeśli chodzi o same reprezentacje, to po raz pierwszy na tym turnieju wystąpią nie 24, a 32 drużyny. No i mamy bardzo ciekawych debiutantów. Wyspy Zielonego Przylądka, Demokratyczna Republika Konga, Urugwaj. No, czy to można trochę brzydko powiedzieć, że trzeci świat w piłce ręcznej?
No dokładnie, no nie ujmując nic, no po prostu no, w niektórych krajach piłka ręczna nie ma takich tradycji jak w Europie i no to jest zrozumiałe, że te mecze dopiero naprawdę od głównej rundy nabierają charakteru piłki ręcznej na światowym poziomie, także tutaj będzie przesiew bardzo duży, no zobaczymy no, jak to będzie wyglądało, ale tak jak powiedziałem, no pierwsze mecze to będą czasami naprawdę do jednej bramki, bo nie wiem, jak tam są zestawione pary, no ale zespoły, które wymieniłeś, no to raczej myślę, że będą zadowolone, jeżeli zdobędą 10-15 bramek.
Czy uważasz, że w takim razie mistrzostwo no, chyba zostanie tutaj w Europie? No bo kto może być faworytem? Hiszpanie z polskiej grupy? Obrońcy tytułu Duńczycy? Wiem, oczywiście tak, niektórzy mówią Norwegowie, Chorwaci, ale w związku z tym koronawirusem chyba nie Szwedzi, chyba nie do końca też Niemcy.
Masz rację, oczywiście drużyna niemiecka i szwedzka jest z przyczyn wiadomych, rezygnacji zawodników będzie bardzo osłabiona i tutaj raczej nie upatrywałbym ich w gronie faworytów. Wydaje mi się, że Hiszpania, Chorwaci też awizowali praktycznie najsilniejszy skład. Zobaczymy, jak właśnie zespoły skandynawskie typu Norwegia w tym przypadku, Dania ewentualnie, to są moi faworyci. Natomiast nie zapominałbym też o drużynie gospodarzy Egipcjana. Egipcjanie, no szczególnie na własnym terenie, przy tak dziwnym turnieju, bo taki na pewno będzie, no mogą dziać się różne dziwne rzeczy, więc tutaj pewnie zajdą daleko, że tak to ujmę.